sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 7,5 minuty po godzinie 19. Polskie Radio Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu realizujący audycję Łukasz Kurzowski, pracujący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Retajczak. Do godziny 20 między innymi wizyta w ekipie Speedway Ekstraligi, czyli Fogo Unii Leszno. Spotkanie z członkiem zarządu Ireneuszem Igielskim. Mówić się będziemy także sporo o sprawach olimpijskich, między innymi o otwarciu specjalnej alei olimpijskich medalistów na te poznańskim jeziorem maltańskim. W naszym sportowym radiowym studiu Retro, a propos olimpizmu i olimpijczyka i medalisty Marka Ubika, przypomnijmy gawędę świętej pamięci Jacka Hałasika sprzed 5 lat, poświęconą właśnie temu sportowcowi. Mówić będziemy o innej multimedalistce olimpijskiej z kajakarstwa, Anecie Koniecznej Pastuszce. Będzie spotkanie z znakomitym żeglarzem AZS-u Poznań, Szymonem Wierzbickim, który wrócił niedawno z Omanu, z żeglarskich mistrzostw świata, gdzie świetnie spisywał się z partnerem Dominikiem Buksakiem w klasie 49er. Będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, a że zima coraz bliżej już zagląda za nasze okna. Mówić będziemy także o hokeju na lodzie. To wszystko do godziny 20. I teraz sportowa niedziela, 20 dzień listopada i najważniejsze sportowe informacje dnia w skrócie.
Piłkarze Lecha górą w derbach Poznania. W rozegranym przy bułgarskiej spotkaniu kolejarz pokonał dziś Wartę 2-0 po golach zdobytych w drugiej połowie przez Antonio Milicza i Mikaela Isaka. W innym rozegranym wcześniej spotkaniu tej serii Wisła Płock wygrała z Krakowią 2-1. Trwa starcie przy Łazienkowskiej, gdzie warszawska Legia prowadzi z Jagiellonią Białystok 1-0. W drugiej lidze piłkarskiej zwycięstwo rezerw Lecha Poznań, które na wyjeździe pokonały Wisłę Puławy 2-0. Słoweniec Andrzej Laniszek wygrał w fińskiej Ruce kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wyprzedził dwójkę Niemców, Karla Geigera i Markusa Eisenbichlera. Polacy niestety znów słabo, najlepszy z nich Jakub Wolny był dopiero 22, a Piotr Żyła zajął 26 pozycję. Pozostali nasi reprezentanci nie awansowali do drugiej serii, m.in. Kamil Stoch był dopiero 41. Nie wystąpił dzisiaj w ogóle triumfator sobotnich zawodów Japończyk Ryoyu Kobayashi, który miał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Szwed Sebastian Samuelsson wygrał w Östersund sprint na 10 km w ramach Pucharu Świata Biatlonistów. Najlepszy z Polaków Łukasz Szczurek zajął dopiero 83 miejsce. W zmaganiach kobiet na 7,5 km zwyciężyła reprezentantka gospodarzy Hanna Oberg. Monika Hojnisz-Staręga finiszowała na 49 pozycji. Polskie piłkarki ręczne po wygranej ze Słowacją 35-24 zajęły ostatecznie trzecią lokatę w międzynarodowym towarzyskim turnieju, który odbył się w Madrycie. Dla biało-czerwonych był to ostatni sprawdzian przed grudniowymi mistrzostwami świata. Całą imprezę wygrały Hiszpanki, zwyciężając w decydującym spotkaniu ekipę Niemiec 23-22. A jeszcze dziś wieczorem emocje związane z kolejnym meczem polskich koszykarzy w kwalifikacjach mistrzostw świata. O 20 w Lublinie nasza drużyna zmierzy się z Niemcami. Trwa natomiast spotkanie 8 kolejki Ekstraklasy Koszykarek. W Gorzowie Wielkopolskim walczą poznańskie akademiczki. Zespół Enei AZS-u Politechniki Poznań prowadzi po 3 kwartach z miejscowymi akademiczkami 58-45.
Znakomicie na razie grają podopieczne Grzegorza Zielińskiego. Wygrały do tej pory wszystkie kwarty. Pierwszą 23-19, drugą 24-17, a trzecią 11-9. A zatem teraz pierwsza minuta tej czwartej kwarty. O wyniku będziemy Państwa na bieżąco informować. Teraz muzycznie na dobry start drugiej godziny audycji w sportowym rytmie Jeff Rotal, a później już obiecana rozmowa i wizyta w klubie Speedway Ekstraligi Fogo Unii Leszno. Nasz reporter Jacek Marciniak mówił się tam z członkiem zarządu Ireneuszem Igielskim, ale o tym za niespełna 3 minuty.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
Parę zmian nastąpiło po tym ostatnim sezonie. Odszedł od nas Emil Sajfudinow, odszedł od nas Krzysztof Sadurski, zmienił barwy klubowe też Szymon Schlauderbach, także parę zmian jest.
Ale pojawiły się nowe twarze.
Tak, oczywiście, pojawiły się nowe twarze. No przede wszystkim David Belego. Po raz pierwszy w historii Unii Leszno obraliśmy kierunek francuski. David od 4 lat bodajże jeździ w lidze polskiej, pierwsze 2 lata w drugiej lidze, ostatnie 2 lata w pierwszej lidze. Sukcesami pomału pnie się do góry, wyznacza sobie nowe cele i gdzieś tak jak jakoś gdzieś porozmawialiśmy sobie z nim i doszliśmy gdzieś tam do porozumienia, także mamy nowego zawodnika. Zresztą przyjeżdża do nas w przyszłym tygodniu, tak samo jak Jason Doyle. Będą chłopacy tutaj u nas, mają pewne rzeczy do pozałatwiania, no i pomału tutaj szykujemy się. Już myślami jesteśmy w sezonie 2022. Okres treningów ogólnorozwojowych został też już rozpoczęty. Robimy wszystko, żeby sezon 2022 rozpocząć o czasie.
Czego oczekujecie od żużlowca z Francji? Egzotyczny kierunek.
Tak, egzotyczny kierunek. To, że David potrafi jechać, to udowodnił już wielokrotnie. Ostatnim razem chociażby przy okazji drugiego dnia zawodu Speedway of Nations, gdzie no, pokazał się z bardzo dobrej strony. Oczekujemy od niego, że będzie solidnie punktował w każdych zawodach. Nie oczekujemy, powiem od razu, że nam zastąpi, jeżeli chodzi o zdobyć punktową Emila Sajfudinowa, dlatego że Emila ciężko jest zastąpić, bo Emil jednak, co by nie powiedzieć, zawodnik klasy światowej, do której David ma nadzieję, że dopiero gdzieś tam dołączy w przyszłości. Także my rozmawialiśmy z nim, oczekujemy, że będzie przywoził średnie ilości punktowe, że dobrze się wkomponuje w tą drużynę, że ten pierwszy rok pozwoli mu na tyle poznać wszystkie te tory ekstraligowe, że być może jeżeli się nam ten wariant sprawdzi i zostanie z nami na kolejne sezony, to już będzie tylko i wyłącznie lepiej.
Pojawili się też młodzi żużlowcy.
Tutaj akurat udało nam się na dzień dzisiejszy ściągnąć Jamesa Pearsona. Prowadzimy rozmowy z kolejnym, jeszcze jednym chłopakiem z Australii. Mamy też dwóch nowych żużlowców, młodych chłopaków z Danii, czyli bracia Knudsenowie, którzy bardzo, bardzo pozytywnie zaprezentowali się na początku października na takim dwudniowym kampie, który w Lesznie sobie zorganizowaliśmy. Tak właśnie po części trochę z myślą o nowym sezonie. Chłopacy przyjechali i bardzo dobre wrażenie zostawili, także ta kadra zawodników nam cały czas rośnie. Idziemy w młodzież mocno, wiadomo, że trochę te regulaminy pozmieniały się, jeżeli chodzi o szkolenie odnośnie przyszłego roku. Każdy klub musi mieć swoją drugą drużynę do lat 24, plus dodatkowo inne obostrzenia szkoleniowe i właśnie z tą myślą te nasze ostatnie działania.
I jak będą wyglądały przygotowania do tego nowego sezonu?
Tu akurat uzgodniliśmy, że nie robimy żadnych zmian. Sztab szkoleniowy pozostaje taki sam jak w latach poprzednich. Chłopacy w tym tygodniu rozpoczęli, tak jak powiedziałem, przygotowania takie ogólnorozwojowe. Za chwilę będą badania wydolnościowe i jedziemy tym sprawdzonym swoim schematem grudzień, styczeń, a połowa lutego. Oczywiście, jeżeli sytuacja w Europie nam pozwoli, mamy zaplanowany wylot do Hiszpanii. Motocross i rowery przede wszystkim, plus integracja w Hiszpanii. Sprawdzało to się nam w ostatnich latach bardzo dobrze, także chcemy do tego wrócić. W zeszłym roku, no niestety, z wiadomych względów covidowych nie mogliśmy wyjechać. W tym roku mam nadzieję, że się uda. Chłopacy poszczepieni, zdrowi, także mam nadzieję, że się wszystko uda. Wracają koniec lutego i no, jeżeli pogoda pozwoli tutaj u nas, to przygotowujemy to i mam nadzieję, że rozpoczniemy treningi na torze na początku marca.
Wielu wskazuje Unia Leszna, że w przyszłym sezonie będzie walczyła jedynie o utrzymanie się. Pan się z tym nie zgadza?
Nie, oczywiście, że się z tym nie zgadzam. To tak samo jak w latach poprzednich. Wielu ekspertów gdzieś tam wskazywało nas i tam już tam karty prawie, że były rozdane przed sezonem i tam różne rzeczy nam wróżyli. Nie, oczywiście, że się z tym nie zgadzam. To ja zawsze powtarzam, to jest tylko albo aż sport. To tak naprawdę bardzo wiele czynników zależy i składa się na ten końcowy wynik. Oczywiście przed sezonem teraz na papierze są drużyny dużo, dużo mocniejsze, porównując chociażby siłę czy tam pośrednich zawodników, tak? Ale to nie oznacza, że od razu będziemy gdzieś tam walczyć o utrzymanie, bo nie. Według mnie ten sezon będzie ciekawy, my mamy też wiele do udowodnienia. Nasza młodzież też potrzebuje przede wszystkim spokoju i tego, żeby się rozjechała w latach następnych, żebyśmy mieli dużo pociechy z nich i taką też mamy strategię, tak? Ten sezon 2022 przejechać na spokojnie, a wrócimy wkrótce też do gry na szczyt.
Ciekawe spojrzenie na nowy sezon 2022 w ekipie Speedway Ekstraligi Fogo Unii Leszno. Przypomnijmy, że będziemy mieli w Ekstralidze teraz dwie wielkopolskie drużyny, bo awans wywalczyli żużlowcy Ostrowi. Z Ireneuszem Igielskim, członkiem zarządu leszczyńskich Byków, rozmawiał nasz reporter Jacek Marciniak. Co tam, jeśli chodzi o ekstraklasę koszykarek?
Koszykarki AZS-u Politechniki Poznań coraz bliżej wywalczenia zwycięstwa na trudnym terenie w Gorzowie. Prowadzą już w czwartej kwarcie z miejscowymi akademiczkami 65-51. Do końca tego spotkania jeszcze 6 minut, ale przewaga jest już wyraźna.
Trzymamy mocno kciuki za podopieczne trenera Grzegorza Zielińskiego, a u nas już za niespełna 2,5 minuty zajmiemy się tematyką olimpijską. Poznań, stolica Wielkopolski, nad Jeziorem Maltańskim doczekała się pięknej alei medalistów olimpijskich. W czwartek odbyło się oficjalne otwarcie, do którego powrócimy, jak wspominałem, za 120 sekund.
Witam Państwa bardzo serdecznie na odsłonięciu naszej, można powiedzieć, alei gwiazd, alei medalistów olimpijskich, którzy zdobyli te medale dla miasta Poznania. dla poznańskich klubów. Dlatego też nie wszyscy mieszkańcy Poznania, którzy startowali w Igrzyskach Olimpijskich i tam medale zdobyli, mają możliwość być na tych tablicach i być na tej ścieżce.
Dobrze, że świeci piękne listopadowe słońce, bo pięknie prezentuje się taka typowo olimpijska aleja nad Poznańskim Jeziorem Maltańskim. Poznańskie Stowarzyszenie Olimpijskie, szef tego stowarzyszenia Szymon Ziółkowski, nasz jedyny złoty z Wielkopolski. Szymon, ale tym razem w roli takiej działaczowskiej występujesz. Skąd ten pomysł i co to jest? Wyjaśnij.
Pomysł powstał już dawno. Chcieliśmy połączyć historię polskiego i poznańskiego olimpizmu z taką troszkę ścieżką edukacyjną i wykorzystaniem potencjału Jeziora Maltańskiego. Wiemy, że wielu poznaniaków przychodzi tutaj na spacery i przy okazji tych spacerów chcielibyśmy, żeby poznali medalistów olimpijskich, którzy wywodzą się z Poznania, z poznańskich klubów. Jak widać, nie ma nas zbyt wielu, bo odsłaniamy dzisiaj 23 tablice, łącznie z najnowszymi medalistami z Poznania, czyli Tadeuszem Michalikiem i Karoliną Nają.
Ładnie to się prętuje, są takie specjalne betonowe postumenty, ale najważniejsze chyba są właśnie te tablice, na których można odnaleźć się nazwiska i, jak powiedziałeś, troszkę się nauczyć, no bo bez historii nie ma teraźniejszości.
Zdecydowanie tak. Każda tablica jest okraszona medalem zdobywcy. Są to wierne kopie medali z konkretnych Igrzysk Olimpijskich. Do tego na każdej tablicy jest RQ-kod, który przenosi nas na stronę Urzędu Miasta Poznania, gdzie są pełne biografie zawodników. Także zdecydowanie walor edukacyjny na Malcie jest zwiększony.
Skoro jest jedyny złoty medalista, Szymon Ziółkowski, jesteś prezesem Poznańskiego Stowarzyszenia Olimpijskiego. Miałeś wpływ, żeby gdzieś bardziej centralnie swój postument z medalem i tablicą umieścić?
Od samego początku ustaliliśmy chronologiczną kolejność ustawiania tablic, z tego względu, że mam nadzieję, że ta ścieżka będzie się rozwijać i po kolejnych Igrzyskach Olimpijskich dołączą kolejni. Dziwnie by było ustawiać to w jakikolwiek inny sposób.
Igrzyska Olimpijskie w Moskwie, bardzo medalodajne dla nas Igrzyska, 1980 rok i srebrny medal olimpijski Władysława Stycyka. I kolejny medal z tejże Igrzysk, tym razem brązowy, w wioślarstwie Grzegorz Nowak. Jest upoważnienie od naszego kolejnego medalisty olimpijskiego. Bardzo proszę w imieniu Grzegorza Nowaka pan Adam Tomasiak, który już w tej roli pozostanie, bo za chwilę będzie odsłaniał swoją własną tablicę jako brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich z Moskwy, również w wioślarstwie we wspólnej osadzie z Grzegorzem Nowakiem. Adam Tomasiak.
Musi być uśmiech na twarzy, skoro jest specjalny postument, skoro jest specjalna tablica z nazwiskiem Adam Tomasiak, Moskwa 1980, brązowy medalista olimpijski w wioślarstwie, wspólnie z Grzegorzem Nowakiem, od razu dodajmy. Ale to jest miła rzecz, szczególnie dla wioślarza, być w takiej zasłużonej alei nad Poznańskim Jeziorem Regatowym Maltańskim.
Jestem wzruszony, tym bardziej, że osiągnąć sukces, to wiem, jaki to jest wysiłek i cała ta aleja, która tutaj jest wystawiona, dowodzi tego, że za tym się kryje wielkie wysiłki, też emocje, doznania, pewnie dla niektórych jakieś tam tragedie, bo sport to nie jest tylko ta przyjemna strona, ale rzeczywiście to wyróżnienie jest dla nas czymś wielkim, czymś ważnym. Nazywam to trochę tak żartobliwie aleją dinozaurów, ale dzieci, młodzież, z tego co wiem, lubią oglądać takie rzeczy, więc może ktoś tutaj też nas obejrzy albo sobie gdzieś tam znajdzie w różnych informacjach, żeby doczytać to, kim był i co osiągnął.
Wiceprezydent miasta Poznania Jędrzej Solarski, dzięki któremu, dzięki wielkiej przychylności, możemy tę tablicę dzisiaj odsłonić.
Dziękuję bardzo. Oczywiście ja na koniec powiem, dzięki temu to się stało. Ja myślę, że to jest bardzo fajna i potrzebna inicjatywa, też forma edukacyjna dla naszych mieszkańców, no szczególnie dla młodzieży, żeby dowiedzieli się, kto był medalistą z Poznania, z poznańskich klubów, medalistą olimpijskim. No, pierwszy raz olimpijski to 24 rok, pierwszy medal to 28 rok. Wciąż tylko jeden złoty medal. Na razie pan Szymon jest bezkonkurencyjny, ale właśnie tego nawiązuje, bo to przecież dzięki właśnie naszemu jedynemu złotemu medaliście olimpijskiego ta inicjatywa powstała, Poznańskie Stowarzyszenie Olimpijskie. Miejsca jest dużo na kolejne medale olimpijskie, a to zadania dla prezesów naszych poznańskich klubów i dla sportowców, bo też również są między nami.
Żartobliwie podpytywałem słynnego Kanadyjczyka Marka Ubika, czy ma dwa postumenty, przecież dwa medale zdobyłeś, Marku, podczas Igrzysk Olimpijskich, a tymczasem jest jeden postumencik, no ale za to podwójny medal. Przypomnij tym młodszym, co to za medale.
No jest tutaj akurat postument srebrnego medalu olimpijskiego z Seulu. Zdobyłem jeszcze drugi medal z Markiem Dopielą, brązowy na 1000 metrów. Myślę, że to były nasze największe osiągnięcia, mimo że byliśmy dwukrotnymi mistrzami świata w Kanadyjkach. Także bardzo sympatyczna impreza. Fajnie, że coś takiego powstała, taka inicjatywa.
Będzie nas stać, żebyśmy tworzyli kolejne informatory o medalistach, poznańskich medalistach olimpijskich. Jeszcze raz na ręce naszego jedynego złotego medalista olimpijskiego serdeczne podziękowania.
Naprawdę znakomita inicjatywa i taka fantastyczna, edukacyjna ścieżka. Zachęcamy do odwiedzania nad Jeziorem Maltańskim, okolicy hotelu Park, ta piękna alejka i tam można poczytać sobie o tych 23 medalach olimpijskich zdobytych przez zawodników reprezentujących poznańskie kluby. A jak sobie radzi poznański klub w ekstraklasie koszykarek?
No, emocje są w końcówce spotkania w Gorzowie Wielkopolskim, bo zespół gospodarzy odrabia straty i na 2 minuty przed końcem całego meczu poznanianki prowadzą już tylko jednym punktem. 67-66. Przy poprzednim meldunku była to różnica 14 oczek, a teraz jednak zdecydowanie podkręciły tempo zawodniczki z Gorzowa i tylko jeden punkt dzieli obie ekipy. Do końca spotkania 2 minuty i 4 sekundy.
Dramaturgia coraz większa. W naszej audycji teraz taki historyczny odcinek pod tytułem Sportowe Studio Red. Przed momentem absolutnie na żywo z nad Jeziora Maltańskiego słyszeli Państwo Marka Ubika, naszego podwójnego medalista olimpijskiego, o którym świętej pamięci nasz redakcyjny kolega Jacek Hałasik opowiadał już w swoich gawędach sportowych 5 lat temu, także w audycjach w Sportowym Rytmie. No to posłuchajcie Państwo.
Cześć Wiaruchna. W ubiegłym tygodniu przypomniałem Teodora Aniołę, który bardzo znacząco zapisał się w 95-letniej historii poznańskiego Lecha. Żeby było, jak mawia mój znajomek po sprawiedliwości, należy teraz przypomnieć postać ważną w historii starszej o 10 lat Warty. Przypominam, że Zieloni, tak pozywana często była Warta, to najpopularniejszy kiedyś klub w całki Perlandii. No więc o kim tu narobić pierdołów? Oczywiście jak najbardziej prawdziwy. Przypominam sobie, że dawno temu w wieczornej audycji Radia Merkury Noc Sportowych Przebojów z Krzysiem Ratajczakiem ogłosiliśmy szybki konkurs na najlepszego sportowca Warty. Było to chyba na 85-lecie klubu. Wygrał zdecydowanie kajakarz-kanadyjkarz, dzisiaj od 18 lat, prezes klubu Marek Ubik. Marek to dwukrotny olimpijczyk, srebrny i brązowy medalista igrzysk, także dwukrotny mistrz świata. Największe sukcesy odnosił z Markiem dopierało, ale jeden tytuł wicemistrza świata zdobył z Tomaszem Goliaszem. Tytułów i medali mistrza Polski trudno zliczyć. Z urodzenia i mentalności poznańska pyra. Wygrał z Markiem Dopierałą plebiscyt przeglądu sportowego na najlepszego sportowca roku. Nie będę omawiał sportowych sukcesów Bika, ale opowiem o Marku jako prezesie klubu, a raczej jednym wydarzeniu, którego przypadkowo byłem świadkiem. Poznałem kiedyś piłkarzy Warty, mistrzów Polski z roku 1947. Byli to Stanisław Kaźmierczak, Bolesław Gendera, Kazimierz Groński, Henryk Czapczyk i Felix Krystkowiak. Piątka ta w towarzystwie kolegów z innych dyscyplin co roku 30 listopada spotykała się, świętując jak dotąd ostatni tytuł mistrza Polski zdobyty przez Zielony. Miałem zaszczyt uczestniczyć w tych spotkaniach, dowiadując się wiele ciekawych rzeczy nie tylko z boisk piłkarskich. Jedno ze spotkań odbyło się w lokalu na Łazarzu. Witając się z szacunkiem ze starszymi kolegami, pytam grzecznie. Jest prezes? Jest tam, pokazują drzwi. Wchodzę, a przy stoliku siedzi prezes KS Warta Poznań Marek Ubik. Przed nim duża koperta z logo firmy Marka i 5 małych kopert z nadrukiem Warta. Co robisz? Pytam się grzecznie. Marek na to. Jeśli komuś piśniesz słowo, co tu widzisz, to przestajesz być kolegą i jest to ostatnia twoja wizyta na takim towarzyskim spotkaniu. Oczywiście na takie diktum trochę drygłym, ale też dokładnie szpłycłym o co loto. Otóż Marek z dużej koperty brał bejmy swoje, które zarobił dla siebie i porówno dzielił do 5 mniejszych kopert. Podsunął mi koperty i powiedział: napisz te 5 nazwisk. I no nie grygol, tylko napisz kaligraficznie. No więc napisałem, a teraz o tym opowiadam. Czy złamałem słowo dane Markowi? Nie złamałem. cała piątka bohaterów z roku 1947 przeniosła się na lepszy świat. Towarzyskich spotkań nie ma, a Markowi Bikowi życzę, aby nagrody wyróżniających się sportowcom rozdawał z kasy klubowej.
Była to sportowa gawęda świętej pamięci Jacka Hołasika w naszym sportowym studiu Retro w audycji W Sportowym Rytmie. Marek Głubik nie jest już prezesem poznańskiej Warty, ale wciąż w znakomitej formie. No nie ma już tych spotkań jubileuszowych. 74. rocznica 30 listopada, a więc za dwa dni przypadnie zdobycia tego tytułu Mistrza Polski drugiego przez piłkarzy poznańskiej Warty. A bardzo dramatycznie było na parkiecie w Gorzowie w meczu Ekstraklasy koszykarek.
Dramatycznie i niestety bez happy endu, bo okazało się, że ostatecznie długo prowadzące w tym spotkaniu poznańskie akademiczki przegrały z gorzowiankami 69-72. Ten pościg zespołu gospodarzy w ostatniej kwarcie okazał się skuteczny. Podkreślmy, że te ostatnie 10 minut poznańki przegrały 11-27, a w całym spotkaniu
coś nieprawdopodobnego. To już nie pierwsza taka porażka w ostatnich sekundach zawodniczek trenera Grzegorza Zielińskiego. No naprawdę pechowo ten sezon układa się dla akademiczek. Przegrywają małą liczbą punktów, no ale jednak przegrywają, punktów nie zdobywają. Za to my pozostajemy jeszcze w klimacie olimpijskim, bo też swoją tablicę nad Jeziorem Maltańskim ma znakomita kajakarka Aneta Pastuszka Konieczna. A co godne podkreślenia, jeśli chodzi o występy na Igrzyskach Olimpijskich, to jest rekordzistka. Pięciokrotna olimpijka. Posłuchajcie Państwo o jej startach.
Pierwszy raz był w 96 roku. Pamiętam, w swojej urodziny w Sewilli zrobiłam kwalifikację olimpijską na jedynce. Dwa miesiące później wyjechałam na igrzyska do Atlanty.
Ile wtedy miałaś lat?
18.
Młodziutka dziewczyna, która awansowała do olimpijskiego finału w tej najbardziej prestiżowej konkurencji jedynek. Dawałaś tam z siebie wszystko.
Oj, dałam więcej niż wszystko, bo pamiętam, że w momencie, kiedy przepłynęłam linię mety, to spadła mi tak zwana kurtyna. Zrobiło się ciemno, zrobiło się bardzo nieprzyjemnie. I pamiętam wtedy Brigitte Fischer wołałam, żeby do mnie dopłynęła, bo obawiałam się, że wpadnę do wody. Także wtedy pamiętam pierwszy raz, dałam z siebie chyba nawet więcej niż 100%, bo organizm powiedział, że basta.
Pamiętam ten twój olimpijski start na dosyć takim wietrznym torze regatowym, zresztą oddalonym od centrum Atlanty o ładnych kilkadziesiąt kilometrów. Powiedz, przeżywałaś mocno ten olimpijski pierwszy start, bo debiut to jest zawsze debiut.
No tak, tym bardziej, że ja na igrzyska pojechałam bez swojego trenera, bo mój trener został w Polsce, a ja byłam tam zdana poniekąd na siebie. Czasami było tak, że trener czekał praktycznie do ostatniej chwili, żeby przed zamknięciem oczty wejść do poczty, móc do mnie zatelefonować i porozmawiać ze mną co i jak. Natomiast no, ten start był ciężki chyba też pod tym względem, że był dla mnie pierwszy tak prestiżowy i nie miałam nikogo z boku, kto by mnie, że tak powiem, zaopiekował się mną w odpowiedni sposób.
To powspominaj mi jeszcze te następne olimpijskie starty Anety Koniecznej.
Każdy olimpijski start był z jakimiś perypetiami. Każdy był
to po kolei.
Po Atlancie było Sydney, gdzie wiatr wiał jeszcze bardziej chyba niż dzisiaj tutaj na Malcie. Także tam było tak, że do ostatniego momentu nie wiedziałyśmy, czy iść spać, czy iść coś zjeść, czy się położyć i odpocząć, czy cały czas jednak być w tej gotowości startowej. Później przyszły Ateny. W Atenach no, też nie było najfajniej, ale cieszę się, że co się źle zaczyna, to się dobrze kończy. Po Atenach był Pekin. No, w Pekinie chyba było najfajniej, bo chyba najlepszy medal. Natomiast no, też się kiepsko zaczęło. Ta czwóreczka jednak trochę podcięła skrzydła. A już Londyn. W Londynie zmagałam się nie tylko z konkurencją Irakiem, ale też układami wewnętrznymi, także w każdych igrzyskach było coś fajnego, co zapadało w pamięć, ale też było dużo minusów, które w pewnym sensie podcinały skrzydła.
5 razy, to jest coś nieprawdopodobnego, to jest naprawdę takie mocne wejście do historii polskiego sportu. Przypomnij jeszcze te najważniejsze olimpijskie osiągnięcia, bo tego słuchacze by mi nie wybaczyli, gdybyś dokładnie nie opisała, w jakiej konkurencji i jakie krążki zdobywałaś.
Krążki zdobywałam głównie i przede wszystkim w K2 500 metrów. Pierwszy był w Sydney, brązowy medal zdobyłam w Atenach z Beatą Sokołowską-Kuleszą i trzeci był w Pekinie, srebrny medal z Beatą Rosolską, wcześniej Mikołajczyk.
Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Mieliśmy okazję posłuchać medalistów Igrzysk Olimpijskich sprzed lat, utytułowanych poznańskich i wielkopolskich sportowców. Teraz pora na rozmowę z tym, który na swój medal olimpijski jeszcze czeka, choć już szansę będzie miał być może niedługo. To Szymon Wierzbicki, żeglarz AZS-u Poznań, który ostatnio na Mistrzostwach Świata występujący w klasie 49er w parze z Dominikiem Buksakiem wywalczył piąte miejsce. Z naszym żeglarzem rozmawiał Dawid Cytrowski.
Bardzo udana końcówka 2021 roku dla żeglarza AZS-u Poznań Szymona Wierzbickiego, który na niedawno zakończonych Mistrzostwach Świata w Omanie w duecie z Dominikiem Buksakiem zajęli piąte miejsce w klasie 49er. Szymon, no to najpierw od tych mistrzostw oczywiście rozpocznijmy podsumowanie tego roku. Jak będziesz wspominał te mistrzostwa? Jest radość czy lekki niedosyt, bo do tego medalu w zasadzie niewiele zabrakło?
No zabrakło niewiele. Ostatni wyścig mógł dać nam medal. Ale piąte miejsce, no to jest miejsce, które odbieramy z dużą satysfakcją i jest to taki fajny wstęp do kolejnych sezonów, kolejnych lat żeglowania na Forsyjnerze.
Ta amplituda waszej formy podczas tych mistrzostw była dość duża, to znaczy potrafiliście wygrywać pojedyncze wyścigi, no ale też wypadaliście z dziesiątki. Pewnie gdyby troszkę ta forma była bardziej ustabilizowana, to jeszcze bliżej byłoby tego medalu, prawda?
Zgadza się i nad tym będziemy pracować. 17 wyścigów, no to jest dużo wyścigów. Pierwszy raz w ogóle udało się rozegrać komplet na Mistrzostwach Świata, także no wygrywali ci, którzy faktycznie żeglowali w czołówce. Mieliśmy te słabsze wyścigi, no ale będziemy pracować nad tym, wiemy co robić, także no spróbujemy ustabilizować tą formę.
Inna sprawa, że jakby dość duży progres twojej formy, chociażby od Mistrzostw Europy w Salonikach, no widać było już postęp taki typowo sportowy.
Tak, w ogóle ten sezon był trudny, miałem kontuzję w lutym, tak do czerwca nie żeglowaliśmy, także z miesiąca na miesiąc czuliśmy się mocniejsi na tej łódce, no i widać to było w Omanie, gdzie no żeglowaliśmy jak równi z równym z całą czołówką.
Kiedy patrzysz sobie na to, jaką formę udało się osiągnąć w tych ostatnich tygodniach, no to pewnie jest troszkę żal, że ta kontuzja zabrała trochę czasu, pogrzebała pewne plany, pewne marzenia, no bo jednak widać było, że będąc zdrowym jesteś w stanie się naprawdę fajnie przygotować.
Zgadza się, ale jest to też bezcenne doświadczenie, którego w inny sposób bym nie zdobył. Także wiem, że to, co spotkało nas w tym roku, powoduje, że będziemy jeszcze mocniejsi i osiągniemy wszystkie założone cele.
Ja wiem, że to jest troszkę rozdrapywanie rany, natomiast też chciałbym wrócić do tego, co przeżywałeś na wiosnę, kiedy tak naprawdę uświadomiłeś sobie, że ta kontuzja jest poważna i że do czerwca raczej nie ma szans na to, żeby trenować. A co za tym idzie, te olimpijskie marzenia no, trzeba gdzieś troszkę odłożyć. Co się wtedy czuło? To była duże zniechęcenie, czy tak naprawdę szybko się z tego otrząsnąłeś?
Otrząsnąłem się szybko, profesjonalnie podchodzimy do tego, co robimy. Jest to część naszego sportu, także oby nigdy więcej takich kontuzji. Patrzymy cały czas naprzód i robimy, co możemy. No, poza naszą załogą czuwa nad nami grono fachowców. W Rehasporcie w Poznaniu rehabilitowałem się jednocześnie, przygotowując się do tego, co będzie czekać mnie na łódce. Także na łódkę wchodziłem już pewnie przygotowany, nie tylko jeśli chodzi o formę kolana samego, ale całego mnie. Także należy podziękować tym osobom, które czuwają nad moim przygotowaniem, bo czułem się doskonale już pierwszego dnia na łódce.
Może dla tych słuchaczy, którzy niekoniecznie na co dzień interesują się żeglarstwem, ty pływasz w klasie 49er w parze z Dominikiem Buksakiem. Czym ta klasa się charakteryzuje? No i jak układać się współpraca z Dominikiem?
No jest to łódka ekstremalna, szybka, wywrotna, zwrotna. Także tam no, liczy się ten atletyzm, liczy się szybkość, decyzji. No, różni się trochę od klasycznych łódek. Już w programie jest zapowiedziana nawet na igrzyska w Los Angeles jako atrakcyjna. Współpraca z Dominikiem no, układa się bardzo dobrze. Żeglujemy 6 lat ze sobą. Planujemy przepracować razem kolejny cykl olimpijski i zdobyć medal w Paryżu.
Jesteś poznaniakiem, chociaż w zasadzie mieszkającym w Rokietnicy, ale trenującym na Jeziorze Kierskim. Ale też wyczytałem, że na Jeziorze Kierskim niekoniecznie jak w klasie 49er można pływać, bo to troszkę za szybka łódka, prawda?
No, mamy kilka załóg w Kiekszu, które żeglują na 49erze, jednak no, nasze zgrupowania odbywają się głównie nad Bałtykiem i różnych akwenach w Europie i na świecie. No i jestem też członkiem AZS-u w Poznaniu, dumnym członkiem, także z tego miejsca też chciałem podziękować osobom odpowiedzialny w klubie za moje przygotowanie. Jest wiele takich osób i liczę, że nazwa naszego klubu będzie jeszcze często widnieć w górze tabeli.
To jeszcze muszę zapytać o plany na przyszły rok i kiedy ten nowy sezon rozpoczynasz, no i jakie są imprezy docelowe, do których jak najlepiej chciałbyś się przygotować?
Imprezy docelowe to Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata w przyszłym roku. Mistrzostwa Europy w czerwcu, Mistrzostwa Świata w sierpniu. Zaczynamy sezon klasycznie od europejskich wyjazdów. Będą to Wyspy Kanaryjskie, następnie Majorka, Francja. No i to wylądujemy w Danii, gdzie będziemy ścigać się na Mistrzostwach Europy.
Za 16 minut, godzina 20, Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Powracamy do piłki nożnej. Przypominając, że w meczu derbowym w Ekstraklasie piłkarze Lecha pokonali przy bułgarskiej ekipę lokalnego rywala Wartę Poznań 2-0. Zakończył się także ostatni mecz tej 16 kolejki piłkarskiej PKO-BP Ekstraklasy w Warszawie. Legia przerwała złą pasę dla niej porażek. Pokonała białostocką Jagiellonię 1-0. A propos najbliższych występów Kolejorza i naszych transmisji, to w środę od 11.45 w ramach naszego programu Radia Poznań meldunki z meczu 1/8 Pucharu Polski z Krakowa. Tam Garbarnia podejmować będzie zespół Lecha Poznań. A co do ligi, to w następną niedzielę specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie od 17.05. Państwa już zapraszamy, bo od 17.30 będzie bezpośrednia relacja z meczu Zagłębie Lubin kontra Lecha Poznań. A dzień później, w poniedziałek 6 grudnia od 18 na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia, będziemy dla Państwa relacjonować mecz Warty Poznań w Grodzisku Wielkopolskim. Zieloni podejmą zespół krakowskiej Wisły. Ale teraz czas i pora na nasz stały magazyn w tej audycji.
Magazyn Wielkopolskie Gole, czyli komplet rezultatów z boisk piłkarskich, ale z niższych klas rozgrywkowych. Rozpoczynamy od drugiej ligi. Tutaj ze zmiennym szczęściem radziły sobie dwie wielkopolskie drużyny. Już wczoraj KKS Kalisz na wyjeździe przegrał z Wigrami Suwałki 0-3. Dzisiaj natomiast rezerwy poznańskiego Lecha wygrały na wyjeździe z Wisłą Puławy 2-1. Bramki dla zespołu Kolejorza strzelali Filip Borowski i Tymoteusz Klubś. W pozostałych spotkaniach 19 kolejki Hutnik Kraków uległ Olimpii Elbląg 0-3. Rezerwy Śląska Wrocław przegrały z Pogonią Siedlce 1-2. Ruch Chorzów bezbramkowo zremisował z Motorem Lublin. Radunia Stężyca przegrała z Garbarnią Kraków 0-2. Stal Rzeszów zwyciężyła Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3-1. Sokół Ostróda uległ Chojniczance 1-4. I tak jak wspomnieliśmy, Wigry Suwałki wczoraj pokonały KKS Kalisz 3-0. Liderem tabeli Stal Rzeszów, aż 10 punktów przewagi nad Chojniczanką. Rezerwy Lecha Poznań zajmują barażowe czwarte miejsce w tym zestawie. Natomiast drużyna KKS-u Kalisz jest na pozycji 12.
Teraz o piłkarskiej czwartej lidze. 19 kolejka spotkań, ostatnia jesienna. Oto rezultaty. Warta Międzychuty przegrała z Unią Swarzędz 1-2. Nielba Wągrowiec pokonała Mieszka Gniezno 2-1. Tarnowia Tarnowo Podgórne przegrała z Kotwicą Kórnik 0-2. Obra Kościan uległa Koronie Piaski 0-1. LKS Gołchów zwyciężył Centry Ostrów Wielkopolski 2-1. Rezerwy KKS-u Kalisz pokonały Wiktorii Ostrzeszów 2-0. Wilki Wilczyn przegrały z Huraganem Powiedziska 2-4. Wiktoria Września zremisowała z Olimpią Koło 1-1. Górnik Konin przegrał z Iskrą Szydłowo 2-4. A mecz Polonii Marcinków Kępno z SKP Słupca został odwołany z powodu złego stanu boiska.
Pora na piątą ligę. Na początek grupa pierwsza. Tutaj wybraliśmy dla Państwa starcie w Szamotułach, gdzie Sparta podejmowała drużynę TPS-u Winogrady.
Trójka sędziowska, która dzisiaj w seledynowo ostrych barwach, jako główny pan Artur Mieloch, asystenci panowie Piotr Graczyk i Adrian Kaczmarek.
Sparta Szamotuły w spotkaniu drużyn z dolnych rejonów tabeli walczyła z UTPS-em Winogrady. Skończyło się remisem 2-2. Opiekun drużyny szamotulskiej, pan Miłosz Kluza, proszę ocenić to spotkanie.
No w pierwszej połowie dobrze mi się wydaje, że prezentowaliśmy się, staliśmy się grać piłką i dobrze ta pierwsza wyglądała, wygraliśmy ją 2-1. No w drugiej połowie było już trochę słabiej z naszej strony, cofnęliśmy się, liczyliśmy na kontry. Niestety przeciwnik strzelił na bramkę, jednak trzeba przyznać, że po dużym błędzie naszego zawodnika, nie? No ale trudno, trzeba grać dalej i ten jeden punkt też trzeba cenić, zawsze wiadomo, że jest lepszy jeden punkt niż zero, nie? Chociaż szkoda, że ponieważ każdy wie, w jakiej sytuacji my się znajdujemy, niestety, nie?
Tak, patrząc na boisko, wielu młodych piłkarzy po jednej i po drugiej stronie się prezentowało. Tak trochę z konieczności, bo TPS ma chyba podobne problemy, jeśli chodzi o doświadczonych zawodników jak wy.
Tak, z tego co słyszałem, mamy te same problemy, nie? Czyli nie mamy też właśnie tych zawodników, też nasze drużyny są, można powiedzieć, w budowie, przebudowie, w całej przebudowie, można powiedzieć, więc no, gramy, staramy się robić, co jest w naszych siłach, jednak no, to jest piąta liga już, nie? Ten poziom jednak już jest trochę wyższy, nie? Ale no, trzeba walczyć i trzeba do końca będziemy walczyć na pewno w przyszłej rundzie o utrzymanie i myślę, że będą jakieś wzmocnienia i dopóki piłka grze, jak to mówią.
Taki punkcik przed zimą, to optymistycznie.
No optymistycznie, ale bardziej optymistycznie były też te 3 punkty, nie? Wiadomo o co chodzi, ale naprawdę trzeba szanować. Każdy punkt trzeba szanować, tym bardziej w naszej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. No nic, mówię. Dopóki piłka w grze została, jeszcze cała runda przyszła, wszystko jeszcze się może zdarzyć, tak?
Niezatapialny, niezastąpiony kapitan drużyny TPS Winogrady, Marian Wesołowski. Marian, remis 2-2, przyjechaliście do Szamotu na pewno po punkty.
No tak, no jesteśmy rozczarowani na pewno. Z przebiegu meczu no, mieliśmy pierwszy karnego, niewykorzystany. Gdzieś to dało też wiatr w żagle drużynie Sparty. No, strzelili pierwszą bramkę, mecz się pod nich dobrze ułożył, my goniliśmy. Później znowu straciliśmy na 2-1. Udało nam się wyrównać, no, ale zabrakło, żeby tutaj coś dołożyć jeszcze więcej. No, jest remis, trzeba się cieszyć z punktu. Nie przegraliśmy i taki trzeba pozytyw z tego wyciągnąć, ale na pewno jesteśmy rozczarowani.
To jeszcze dopytam, bo były już takie szpolery na poprzednim meczu na Winogradach. To prawda, że Marian Wesołowski kończy przygodę tej jesieni z takim ligowym graniem w futbol?
Znaczy już z zamiarem odejścia, już 3 lata temu już miałem taki pierwszy, ale awansowaliśmy. Chciałem tutaj to pociągnąć też, żeby tą atmosferę trzymać tego klubu. Przed tym sezonem powiedziałem trenerowi, że na pewno rundę zostanę, nie wiem czy cały sezon. Na pewno to była ciężka decyzja dla mnie, no bo praktycznie 20 lat w jednym klubie to... No ale tak zdecydowałem, no zobaczymy co dalej życie pokaże. No jeszcze być może w jakiejś formie gdzieś pogram, ale no to już na pewno nie w takim wymiarze jak tutaj.
A TPS utrzyma się w piątej lidze?
No nie odchodziłbym, gdybym nie miał przekonania, że tutaj chłopaki sobie poradzą i że to zmierza w dobrą stronę.
Przypominam, 15. kolejka, ostatnia w rundzie jesiennej, nastąpi do marca, przerwa w rozgrywkach.
Sparta Szamotuje TPS Winogrady 2-2, to spotkanie drużyn z dołu tabeli. Na górze też ciekawie, w meczu czołowych ekip Wiara Lecha Poznań przegrała na własnym boisku z liderującą w tabeli Notecią Czarnków aż 0-7. Ponadto Leśnik Margonin pokonał Konkordię Murowanego Ślina 2-0, Akademia Piłkarska Rejsa Poznań wygrała z Błękitnymi Wronki 3-1. Przemysław Poznań uległ Lubuszaninowi Trzcianka 3-4, Wełna Skoki przegrała z Pogonią Łobrzenica 2-3, Korona Stróżewo wygrała ze Spartą Oborniki 3-1, a Zamek Gołańcz pokonał Polonię Chodzież 2-0.
W grupie drugiej piłkarskiej piątej ligi 15. kolejka spotkań. Polonus Kazimierz Biskupi przegrał z Meblarzem Swarzędz 0-3. Polanin Strzałkowo uległ GKS-owi Dopiewo 1-2. Pelikan Niechanowo zremisował z Orkanem Chorzemin 1-1. Piastek Obelnica wygrał z Lechią Kostrzyn 2-1. Stella Luboń zwyciężyła Czarnych Czerniejewo aż 7-2. Lipno Stęszew zremisowało z Gromem Plewiska 2-2. Także remis 2-2 w meczu naszej dyskoboli Grodzic Wielkopolski z Orkanem Konarzewo, a Płomień Przeprostenia pokonał Witkowo 4-1.
I kolejna grupa, tutaj Wiktoria Skarszew, lider tabeli, rozgromiła Orła Mroczeń 6-1, ponadto Piast Kobylin wygrał z Wartą Sierem 4-0, Piast Czekanów uległ Białemu Orłu Koźmin Wielkopolski 0-1, Ostrowia zwyciężyła PKS Racot 5-0, Kania Gostyń wygrała z Rawią Rawicz 3-1, Krobianka Krobia pokonała Stal Pleszew 3-2, Zewka Kobyla Góra przegrała z Astrą Krotoszyn 0-3, a Polonia Leszno zwyciężyła GKS Rychtal 4-1.
Ze zmiennym szczęściem grały drużyny z Wielkopolski w Ekstralidze futsalu. Klirek z Chorzów przegrał z futsalem Leszno 1-9, a w dzisiejszym spotkaniu w Pniewach Red Dragons przegrali z rekordem Bielsko-Biała 2-4.
Tyle o piłce nożnej. Teraz przechodzimy do dyscyplin zimowych, bo w kalendarzu końcówka listopada, za oknami temperatura coraz niższa i częściej będziemy też podawać Państwu informacje właśnie z dyscyplin zimowych. Niekoniecznie tych rozgrywanych za granicami naszego kraju, ale również tych, które mają okazję do prezentacji kibicom w stolicy Wielkopolski. W Poznaniu są ekipy hokejowe.
Rozkręcony na dobre sezon ekstraklasy hokeistek na lodzie, oczywiście z udziałem poznańskich Kozic, trener drużyny Paweł Mateja. W Nowym Targu rozegrane 2 spotkania z Krakowią i z miejscowym Podhalem, oba wygrane.
Cieszy niezła dyspozycja strzelecka naszych zawodniczek grających w formacji ataku i to, że coraz lepiej realizujemy założenia taktyczne, o czym świadczy fakt, że straciliśmy w 2 meczach tylko 1 bramkę. To niezmiernie cieszy. No i liczymy na to, że utrzymamy ten trend i będziemy w stanie podejmować rękawice także z teoretycznie mocniejszymi od nas rywalami.
Wracając do tych spotkań w Nowym Targu, zwycięstwa 11-0 i 6-1.
Liderki zespołu no, już są w takiej ustabilizowanej dyspozycji. i tak naprawdę bardzo dużo ciężaru gry na siebie biorą, dzięki czemu no, potrafią i zapunktować, i bardzo dobrze zagrać taktycznie, co przekłada się później na dobre wyniki. Zarówno jedna, jak i druga bramkarka też są w stabilnej dyspozycji. Wierzymy głęboko w to, że uda się utrzymać ten trend. No, ja nie będę ukrywał, że byliśmy zachwyceni tym, że Iga Szram w dwóch meczach zdobyła 7 bramek i jest prawdziwą liderką ofensywną w drużynie. Ale fajne jest też to, że młodsze dziewczyny, które mają okazję czerpać z jej doświadczenia, także dużo punktują i po prostu widać ich rozwój.
Trochę się zmieniło w rozgrywkach ekstraklasy w hokeju na lodzie, bo zespoły nie zostały podzielone na grupę mocniejszą i słabszą, tylko 9 ekip gra w jednej lidze. Lepiej czy gorzej?
Na pewno ma to swoje plusy, ponieważ no, w teorii zawsze jest tak, że jakieś drużyny na papierze są słabsze, inne są silniejsze. Dzięki temu możemy troszeczkę więcej eksperymentować ze składem, dawać się ogrywać w tych meczach z teoretycznie słabszym przeciwnikiem, młodszym zawodniczkom, mogą zdobywać swoje doświadczenie właśnie bez takiej ogromnej presji. Natomiast znowu mierzenie się z najsilniejszymi drużynami w Polsce, które stanowią też o sile reprezentacji kraju, no jest często też może bolesną lekcją, ale fantastyczną nauką dla całej drużyny.
Prowadzące w tabeli Polonia Bytom i Stocznia Gdańsk wydają się być poza zasięgiem. Wy jesteście w tej chwili na czwartym miejscu, walczycie o trzecią lokatę z Atomówkami Tychy?
Marzymy o tym, żeby gdzieś w przekroju tego sezonu zasadniczego wyprzedzić dziewczynę z Tychów. Na pewno taki jest cel, natomiast no też trzeba mieć troszeczkę pokory, bo po piętach depcze nam drużyna z Oświęcimia, z którą zmierzymy się 5 grudnia tutaj w Poznaniu. Zazwyczaj losy naszych rywalizacji są zmienne i zazwyczaj gra toczy się do ostatnich sekund o punkty. Pewnie będzie podobnie i tym razem, więc tak naprawdę mamy szacunek dla przeciwnika, wiemy, że czeka nas ciężka praca i głęboko liczę na to, że po prostu staniemy na wysokości zadania.
Jak wygląda skład drużyny w tym sezonie?
W pierwszej kolejności cieszy nas to, że wróciła do nas Iga Szram po rocznym pobycie w Szwajcarii. Została kapitanem zespołu, dzieli się doświadczeniem i międzynarodowym, i reprezentacyjnym z młodszymi zawodniczkami. Widać ten pozytywny wpływ na całą grupę zawodniczek. Oprócz tego no, mamy grupę takich młodych zawodniczek między 15 a 18 rokiem życia, które tak szturmem wchodzą do tej ekstraklasy kobiet i tak naprawdę z meczu na mecz widać ich postępy. Dużą zaletą jest to, że od najmłodszych lat trenują w grupach młodzieżowych chłopięcych. Przez to widać w nich dużą odwagę, kreatywność, no i taki sportowy pazur, jak to się mówi. Można wśród nich wymienić czy Matyldę Stępień, czy Agatę Cybulską i Weronikę Świątek, ale także no, bardzo się cieszymy z tego, że jedna z naszych juniorek, kadrowiczek, Alicja Kobus, także no, doszła do wysokiej dyspozycji. Mógłbym także oczywiście pochwalić, że te najbardziej doświadczone zawodniczki stanowiące o linii obrony tak samo utrzymują wysoką dyspozycję, bramkarki bronią solidnie.
Drużyna Kozic występująca w Ekstraklasie Hokeistek na Lodzie wydaje się być wizytówką waszego klubu, ale jest tych drużyn więcej.
W ramach Stowarzyszenia Poznańskie Towarzystwo Hokejowe mamy jeszcze drużynę męską, występującą w drugiej lidze, to jest trzeci poziom rozgrywek. Jest to liga regionalna, której zwycięzca ma prawo do turnieju finałowego. Tutaj rozgrywki niedawno się zaczęły, na chwilę obecną jedna porażka, jedno zwycięstwo, czekamy na kolejne mecze. Natomiast jeśli chodzi o grupy młodzieżowe, no to mówię, widać też ten rozwój klubu, troszeczkę więcej osób zainteresowanych hokejem na lodzie. Występujemy i w rozgrywkach do lat 16, i do lat 14, do lat 12, no i później jeszcze najmłodsze dzieci występują w tak zwanym mini hokeju, co nas bardzo cieszy. Jako ciekawostkę można podać, że w zeszłym tygodniu młodzież występowała na tak zwanym Czerkawski Cup, gdzie właśnie drużyny z całej Polski rywalizują może w takiej bardziej luźnej atmosferze, w takiej formie mini hokeja, ale jest to niezwykle interesujące, bo spotykają się najmłodsi trenujący i grający w hokeja z całej Polski. No i też osoba sama Mariusza Czerkawskiego, który no, jest twarzą tego projektu. Spotkanie z taką gwiazdą jest na pewno dużym przeżyciem dla młodych zawodników.
Ale polskich hokeistek i hokeistów dawno nie było na Igrzyskach Olimpijskich, bodaj od Albertville od 1992 roku. Mamy niedzielę, 28 dzień listopada, powoli kończymy audycję w sportowym rytmie, przypominając najważniejsze informacje dnia.
Piłkarze Lecha górą w Derbach Poznania w rozegranym przy bułgarskiej spotkaniu Kolejusz pokonał dzisiaj Wartę 2-0 po golach Antonio Milicza i Mikali Isaka. W dwóch pozostałych spotkaniach tej serii Wisła Płock pokonała dziś Krakowie 2-1, a warszawska Legia wygrała z Jagiellonią Białystok 1-0. 2-0. Słowiec Andrzej Laniszek wygrał w Wrucie kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Polacy daleko, najlepszy z nich Jakub Wolny, dopiero 22, a do drugiej serii nie wszedł m.in. Kamil Stoch. W meczu 8 kolejki Ekstraklasy koszykarek drużyna Eneja ZS-u Politechniki Poznań po dramatycznym starciu przegrała na wyjeździe z Eneą Gorzów Wielkopolski 69-72.
Audycję w sportowym rytmie zrealizował Łukasz Kurzawski, a przygotowali i prowadzili
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, do usłyszenia.